Halo, halo, dzień dobry, a nawet dobry wieczór. To są Głosy z Pudła, minęła godzina 20. Ja jestem Krzysztof Metelski, a ze mną jest...
Max Dicti.
I będziemy sobie jak zwykle gadać o grach planszowych, prawda?
Kto by pomyślał? Niewiarygodne.
Że nam się to nie nudzi już. Czwarty rok.
Ale myślę, że to też jest ważne, że my mamy tam taką naszą mantrę. Powiedzenia, że mówimy o grach planszowych, bo jednak Głosy z Pudła, no nigdy nie wiadomo,
jest jedyna,
czy jednak...
To jest jedyna audycja o grach planszowych.
Tak.
Dlatego, że jest, znaczy jest dlatego najlepsza i...
No i też nigdy nie wiadomo, czy nagle nie wejdziemy na antenę Głosy z Pudła, jednak zaczniemy o tym więzieniu mówić, więc lepiej dobrze przypominać, że jeszcze
nie uprzedzajmy faktów.
Nie przebranżowiliśmy się jeszcze.
Max, powiedz mi, co przygotowałeś na Newsy z Pudła?
Newsy z Pudła, dzisiaj 3. Mm-hmm. I w sumie wszystkie z Polski tym razem.
Polska górę.
W sensie jeden taki zagranica przychodzi do Polski, wiesz o co chodzi.
Okay.
Ale generalnie wszystkie z Polski. Myślę, że jeden z takich uroczych newsów, numer jeden. Dice and Bones jest takie wydawnictwo.
Czy chodzi o Bub?
Tak, i oni zapowiedzieli, że...
Kiedyś chciałem to importować,
wydadzą
grę
Bub. Ja też myślałem nawet kiedyś, żeby to właśnie ściągać, bo gra Bub to jest gra niezależna językowo o kotkach, które układamy na kocyku i one się przepychają na tym kocyku i próbujemy wygrać tam powiedzmy logiczną układankę, bo chcemy ostatecznie te kotki, no nie wiem, ułożyć tam w linię trzech, ale myk jest taki, że za każdym razem jak kładziemy kotka na nasz dywanik, kocyk, to on przepycha wszystkie inne kotki, koło których się znajduje w przeciwnym kierunku. Więc no właśnie z tego
jest,
ten dźwięk bub, ten
jest
dźwięk
cudowne,
przepychania.
To tam jest faktyczny kocyk.
Tak, tak, to jest bardzo ładnie
że
wydana gra.
Że tam na pudełko
gra.
Się taką serwetkę kładzie i to, znaczy, to taka pikowana jest nawet, więc to taka prześcieradełka.
Tak, a to jest aż takiej jakości. O, to ja, ja myślałem, że to bardziej odgrywa, że to jest ten kocyk.
Nie.
No to faktycznie. No to kurczę. Tak czy jak bardzo ładna gra, 32 drewniane kotki w pudełku, więc ten typ gry, że warto mieć dla samych elementów.
Tak jest.
Nie wiem, kiedy premiera. Na razie powiedzieli po prostu, że wydadzą, więc czekamy,
no,
ale to
pokażę.
Jest taka gra, że o ile nie będą robić z tego kampanii, no to szybko pójdzie, myślę. Więc fajna informacja dla wszystkich fanów gier logicznych i kotków. W skrócie.
No, tak jest.
I teraz jak zwykle, nie wiem, to już tak, jakoś tak wychodzi, że bardzo dużo jest ostatnio Neuroshima Hex w internecie. Więc znowu news dotyczący Neuroshima Hex. 4 kwietnia rusza nowy sezon eliminacji do Mistrzostw Polski. Właśnie Neuroshima Hex. To jest dosyć ciekawie w ogóle zorganizowane. Bo portal tak jakby daje możliwości, ale to nie jest nigdy teraz tak, że pracownik jakiegoś portalu to koordynuje, tylko jakiś gracz, fan zostaje koordynatorem.
No właśnie, no to teraz to jest taki, jakby można to powiedzieć, że duży ciężar został przeniesiony w ogóle na te, można powiedzieć w cudzysłowie, elity, ten neuroshimowy.
Neuroshimowy, tak.
Tak, tak, tak.
Z tego co pamiętam, oj, żebym teraz nie pomylił imienia, ale koordynatorem został Jakub Grzegorczyk. Grzegorczyk? Tak się jak chodzi o to, że to jest w ogóle o tyle ciekawe, że akurat w środowisku jest dwóch znanych Jakubów z tym samym właśnie nazwiskiem. Jeden z nich został koordynatorem, drugi nie. Nie pomyl Jakuba. Nie pomyl filmu. Nie. Więc eliminacje tutaj też z ciekawych rzeczy. Portal Games, jakby można zgłaszać te eliminacje. W różnych miastach w Polsce można sobie grać. Potem zgłaszać te wyniki, kto tam wygrał, kto idzie na Mistrzostwa Polski. Warunkiem stworzenia eliminacji w swoim mieście, czy tam, nie wiem, na wsi, jakbyście chcieli, to po prostu trzeba zgłosić to i wykupić taki pakiet nagród. To nie jest jakieś tam drogie, więc podejrzewam, że jeżeli zrobi się event, na którym po prostu zrobi się jakieś wpisowe, no to się szybko zwróci, ale w sumie ciekawe, że to
no
trzeba
to Max,
wykupić. Ja nie wiedziałem.
No to robimy tutaj po prostu
dwuosobowe eliminacje.
Dwuosobowe, ja pierwsze miejsce, ty drugie.
A może to jest myśl, żeby zrobić eliminację na Neuroshima Hex na UG? Tylko nie wiem, czy jest aż tylu graczy Neuroshima Hex.
Neuroshima UG 3-0.
Kto wie, kto wie.
Kto to słyszał?
Trzeba spytać ugranych, co o tym sądzą. Może są to jacyś fani i będzie to miało sens. No ale jednak eliminacja to już jest taka poważna sprawa. W końcu w zeszłym roku wprowadzili ten zegar szachowy, więc no już nie ma żartów. Nie ma żartów. No i ostatnia informacja. Bardzo cię ucieszy, Krzysztofie.
Pagan. Pagan.
Pagan. Gra Pagan, o której mówimy co tydzień od miesiąca.
Bo już wyszła w tym miesiącu.
W końcu wyszła. Do Krzysztofa w końcu doszła.
Tak jest.
Więc zaraz będziesz mógł się podzielić wrażeniami z tego, z tej gry, jeśli chodzi o wygląd już
no, wykonanie
fizycznego
jest kapitalne.
Produktu.
Tak naprawdę to jest jedna z lepiej wydanych planszówek, jakie kiedykolwiek jakby miałem w łapkach, więc jestem
tak,
naprawdę
tak?
zadowolony. No. Słuchaj, żetony są, wiesz, kartonowe, ale one są takie grube, nie? Samo opakowanie, ono jest naprawdę z grubej tektury. generalnie tam te zdobienia to są takie, że całość jest matowa, ale ma te takie, wiesz, pojedyncze elementy, które są odblaskowe.
Tak.
No powiem ci, rewela, rewela, dosłownie.
No to fajnie. Jeszcze muszę też to
tyknąć
sobie, zobaczyć. A rozumiem, że ta grubość, że to no pewnie w stronę Redlandsów, że oni sprzedają te...
Nawet jeszcze trochę większe, wiesz?
O Jezu, to jakieś strasznie grube. To dziwne.
Przestań żeton shamingować.
Żeton shaming. No ale co właściwie jest newsem, bo chodzi o to, że pierwsza rzecz, że Paigan trafił do sklepu, w końcu trafił do graczy, którzy go zamówili w przedsprzedaży. Ale druga kwestia to jest to, że już nakład na poziomie wydawcy się wyczerpał.
Tak jest.
Dosłownie w
tak
stylu,
samo
że...
do maszyny Turinga, jak tak. I jeszcze do encyklopedii.
No, ale myślę, że encyklopedia i maszyny Turinga to nie jest aż taki ciekawy case, bo jednak no, znaczy... to wyszło wcześniej, a Paigan wyszedł
dlatego...
i się skończył.
Tylko ciekawe dlatego, że do encyklopedii już nie będzie do druku. Nie planują.
Nie siadło jednak.
Znaczy, ja nie wiem, czy nie siadło, ale...
No jak nie planują, to podejrzewam, że nie mogą.
No, ale no wiesz, są niektóre kapitalne gry, które no nie, też nie miały do druku.
Nie, no wiadomo, bardziej po prostu się zastanawiam, jak to im sprzedażowo siadło. Ale jeśli chodzi o właśnie maszynę Turinga i Paigan, już do druk został akurat
tak
zamówiony.
Jest.
Z tego co rozumiem, do Paigana też ze wszystkimi tymi pięcioma? Pięć jest tych dodatków? Pięcioma, tak.
Tak,
jest
tak.
Jeden duży i cztery mniejsze.
Małe, takie boosterki.
Tak, boosterki. No troszkę tak. Więc generalnie tyle jeśli chodzi o newsy z pudła. No takie... Bez szału na razie. Czekam na jakąś taką bombę. Przydałaby się jakaś, nie wiem, na przykład Neuroshima Hex 4. O, to by było całkiem interesujące. No ale pewnie jeszcze sobie trochę poczekamy.
Ladies and gentlemen, through every civilization people have believed in witches. Even today in many parts of the world people practice black magic and witchcraft.
wracamy do głosów z pudła. Gry. Jak już podsumowaliśmy, jeszcze nie zmieniamy się w audycję o więzieniu. Mówimy o głosach z pudła planszowego, dalej planszóweczki. I tak jak te newsy, no dla mnie brakowało bomby, to może jakaś bomba znajdzie się w pudełku przydasiów.
No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co tam się przyda się. Generalnie Max, ja chciałbym jakby odbić jeszcze tą piłeczkę tak na samym początku. Pogramy w takiego, można powiedzieć, radiowego ping-ponga. Jaka jest taka gra, którą chciałbyś pograć, a nie masz czasu? Tak przejrzyj sobie, można powiedzieć, oczami wyobraźni swoją półkę wstydu, czy tam jakąkolwiek inną półeczkę.
To jest takie, że każda.
Każda.
Że aż po prostu patrzysz i nawet jak nie mam ochoty, to myślę sobie, kurczę, nie grałem długo w tę grę. Pieniądze się marnują. Nie, ale tak szczerze, jak teraz myślę, taka... Bo rozumiem, czy to musi być długa gra?
Nie, po prostu jakakolwiek,
na którą nie masz czasu. Raczej nie ma czasu na długie i mam takie w głowie, że nie miałem czasu zagrać to jeszcze raz w Wojnę o Pierścień. Chciałbym. Wojnę o Pierścień?
Wojnę o Pierścień.
Tak, nie wiem, czemu chciałem. Druga Wojna edycja. O Śródziemie, a to komputerowa się tak nazywa.
No tak, tak.
No więc zagrałbym chętnie jeszcze raz, bo to jednak kawał porządnego tytułu, a no trzeba znaleźć ten czas.
Hej, piękny randka.
Zobaczymy, czas pokaże. Ale no, chyba ta gra. A gdzie, Krzysztofie, coś powiem takiego patrzy na ciebie z półki?
No parę tytułów patrzy. No parę. Przede wszystkim właśnie też Wojna o Pierścień. Drugą rzeczą jest Lords of Hellas, w których nie ogrywałem bardzo dawno. Ale to jest takie oczko w mojej głowie, można powiedzieć,
tak,
że ja to najdłużej kolekcjonowałem, w zasadzie no prawie całą tą grę, dlatego że brakuje mi tylko jednego dodatku z Kickstartera. Szkoda.
Ajaj, mógłbyś poszukać, może ktoś sprzeda za grosze.
Wiesz co, znaczy tutaj jest taki problem, że ten jeden dodatek jest zawarty w takiej pełnej grze, w sensie masz tam trzy dodatki, właśnie zawarte jakby w jednym dużym pudle, to się nazywa Dark Ages, no i to z Kickstartera ma jeszcze dodatkowy dodatek, więc jedyne, co ja bym jakby wykminił, żeby to zrobić, to kupić ten dodatek cały,
i odsprzedać
przepakować to, co trzeba, a resztę sprzedać jako Dark Ages.
No to jest niegłupie.
To jest niegłupie, ale to długo czasu, znaczy...
Ale co jest właściwie tym dodatkiem Kickstartera?
Kronos, czyli generalnie mamy tam tego jednego Kronosa, który się wyrwał z Hadesu, z Tartaru i próbuje całą Helladę sobie zniszczyć.
No,
i
fajnie.
Generalnie to jest dodatkowy tryb, w którym jedna osoba wciela się w tego Kronosa, a reszta próbuje go powstrzymać.
Okej.
Okay. I tam masz wielkie monumenty, które Kronos próbuje zniszczyć. I to tak jakby już wszystko miało być cace, ale przyszedł ten Kronos, nie? Więc...
To brzmi trochę jak w Kemecie też dodali taki tryb, że tam wszyscy mogą przeciwko jakiemuś bogowi stanąć do walki. To fajne, kurczę,
ale
szkoda,
przechodząc do kolejnych bogów gier planszowych, kojarzysz tą grupkę gry planszowe?
No jasne.
Ojej, co tam się działo?
Coś, o kurczę, to chyba pominąłem.
Znaczy, wiesz co,
tam
był jeden wątek, mianowicie znaleźli... Sporo literówek w brzdęku katakumbach, się okazuje, ale jest jeden komentarz, który wywołał niesamowite poruszenie. Mianowicie, jak tam były tam jakieś błędy i na przykład była karta obrończyni uciśnionych. I tam był błąd, że nad wyraz zostało napisane łącznie, a powinno być z przerwą, spacją. No, ale tutaj jakby nie o to chodziło. Ktoś napisał: ale przepraszam najmocniej, jako obrończyni, przecież obrońca to jest już feminatyw. To jakby istniał już obroniec.
Co?
No.
Nie rozumiem chyba.
I potem inne osoby mu tam wrzucały rzeczy do słownik, w sensie słownik, jakby linki do słowników różnych i takie, no, ale wiecie, potocznie nie oznacza poprawnie, bo tam jedna z definicji, że co to oznacza potocznie.
O Jezu.
Więc to było... jakby fascynujące przeżycie, dlatego że to była moja pierwsza interakcja, kiedykolwiek napisałem komentarz z własnego konta. Od roku.
To walki stanąłeś również.
Nie, po prostu napisałem jedną wiadomość i tam refuses to elaborate i leaves.
No to dobrze. To chyba wiesz co, teraz jak teraz myślę, to chyba gdzieś mi to mignęło. W sensie nie, że widziałem całą sprawę, ale mam wrażenie, że scrollując Facebooka widziałem zdjęcie z kartami z brzdęka i nie wiedziałem, po co ktoś wrzuca, więc nawet nie sprawdziłem.
Tam było sporo
błędów.
A to musiało
być to.
Tak, tam
było
sporo.
No to chyba muszę wrócić do tego posta i poprzyglądać sobie.
No, jeżeli on dalej jeszcze tam funkcjonuje i te komentarze funkcjonują, no bo powiem ci, że tam, jak to się mówi, szambo zrobiło brrrt.
Kurczę, ale to dziwne, to w ogóle pierwsze słyszę o tym, a to musi, no to trochę wtopa ze strony wydawcy w kontekście tego, że jednak Katakumby miała być tym takim kolejnym poziomem.
Ultimatywnym, tak.
Tak, że nie wrócisz już do tych poprzednich, a tutaj błędy. No.
Ale a propos kolejnych rzeczy, które wydawcy robią i to robią ciekawie, kojarzysz może Świat Dinozaurów i Wyspę Dinozaurów?
Tak, to takie obudowanie, te dwie gry od Galaktyki teraz.
Tak, no i właśnie Pandasaurus, czyli oryginalny wydawca, robi wersję Roll and Ride, ale wiesz jak on ją nazwał? Roen Ride, że takie wiesz, ryk.
Rar.
Row, rawr.
Fajne.
I to moim zdaniem to jest kapitalne. Jeszcze jedna rzecz mi mignęła tak naprawdę. Kojarzysz Twilight Struggle, prawda?
Tak, nawet mam w domu.
Wow.
Trzeba ograć i kiedyś.
Jest taka nie tyle, że bliźniacza, ale trochę taka podobna, nawiązująca do tego tytułu inna gra Labirynt. Ta War on Terrorism. No i dotarło do mnie, że kolejne dodatki to są tak troszeczkę jak Sabaton nagrywa piosenki. Coś się dzieje na świecie, zrobimy z tego dodatek.
O nie.
Jakie to...
I opowiadaj, znaczy, jakie mamy.
Mamy tak. Bo pierwotnie Labirynt to jest od 2001 roku i tam do znak zapytania.
No
więc
tak,
jest kolejny dodatek.
To jest ta nowsza wersja, no.
The Awakening od 2010 do znak zapytania. Kolejna rzecz to jest The Forever War z 2015 roku do znak zapytania. I to wszystko, jak zauważyliśmy, to wychodzi tak naprawdę rok czy dwa lata po tym pięcioletnim odstępie.
No co tak, zapowiedzieli teraz, Krzysztof?
No właśnie nie zapowiedzieli, ale ja mam takie...
Okej.
Okay. Oh boy, ale oni za dwa lata będą mieli robotę, to po prostu standalone wyjdzie z tego.
No nie, ale może podejrzewam, że warto poczekać na koniec pewnych wydarzeń, zanim się wyda o nich grę.
No.
Ale kto wie, co zrobią?
Kto wie?
Amerykanie, czy kto? Kto to wydaje? Jak Amerykanie, to bym się nie zdziwił, bo...
Wiesz co? To GMT Games wydaje, ale w sumie to nie wiem, skąd oni pochodzą. To jest prawdopodobne. Chociaż...
To sprawdzimy potem.
Chociaż samym twórcą tej gry to jest Volko Ruchne. Czyli to ma takie w zasadzie pewnie jakieś imigranckie imię i nazwisko, tak mi się wydaje właśnie. Bo to nie brzmi ani angielsko, ani zbytnio wschodnio, więc będziemy musieli to zobaczyć w międzyczasie. Natomiast myślę, że tym tragikomicznym akcentem moglibyśmy przejść do tematu odcinka, jakim są gry dość poważne, więc zanim jeszcze tutaj o nich porozmawiamy, myślę, że sobie czegoś posłuchamy. We'll be right back. czytam te listy i źle się dzieje na Ziemi. Max, porozmawiajmy o grach, które traktują rzeczy, życie, wszystko na poważnie, w dość poważny sposób. I myślę, że możemy zobaczyć, co tam się dzieje, a w zasadzie jeszcze cofniemy się kilka tysięcy lat do starożytnej Grecji, do alternatywnej, mitologicznej, można powiedzieć, rzeczywistości, w której bogowie, olimpijscy, można powiedzieć, że nie zdołali ujarzmić kataklizmu, który po prostu przerwał obie płaszczyzny rzeczywistości, i świata mitycznego, i świata nas, śmiertelników. Porozmawiajmy sobie o Aeon Trespass, Odyssey. Max, słyszałeś o tej grze?
No właśnie, dowiedziałem się od ciebie.
Ja miałem to już słyszałem jakiś czas, znaczy od dłuższego czasu już tak naprawdę o niej wiem. I powiedziałem ci, Max, żebyś tam nawet nie googlował, bo ci pudełko nic nie powie.
Tak, ja tylko tak spojrzałem.
Pudełko jest białe.
Na kampanię na Kickstarterze, bo to
jest, wielkie,
jest dalej,
białe
tak,
pudło.
Na Kickstarterze jeszcze?
Właśnie zaraz do tego przejdę. Chciałbym o niej porozmawiać, tak. Dlatego że ona jest fenomenem, naprawdę, na skalę, można powiedzieć śmiało, światową. Dlatego że Aeon's End, mam takie jedno pytanie do siebie. To jest gigantyczne pudło. Jak myślisz? Jak bardzo złożona może być na tej skali pięciostopniowej Board Game Geeka, która ocenia właśnie stopień skomplikowania różnych gier?
Że pewnie jakiś wysoki. Dobra, to myślę, że 3,7.
Blisko, 4,74.
O kurde, no. Co? Są takie gry w ogóle? To jest możliwe?
Są takie gry.
A to nie
co więcej.
A kto to ocenia w sumie? Ja nigdy nie sprawdzałem, bo wydawało mi się, że to też gracze
oceniają. Gracze.
I to tam musi tam piąteczki dawać.
No, większość jest piątek.
Ja cię kręcę. To nie jestem w szoku faktycznie.
Generalnie to też jest taki, można powiedzieć, fenomen, dlatego że odpowiada za nią Marcin Wełnicki. To jest polska gra. Wydana po angielsku, ale to jest polska gra, który wcześniej był znany na przykład ze Slawiki. W 2012 roku wydane. Średnio się przyjęło.
No. Ja grałem.
Jak ci się podobało?
Slawika? Mm-hmm. No to jest jedna z pierwszych planszówek, w które grałem. Wspomnienia mam dobre, ale ostatnio faktycznie tak wspominając sobie, mm-hmm. chciałem wygooglować, jak to wygląda. Teraz zrobię to znowu. No nie wyglądało to najlepiej.
No właśnie.
W sensie nie był to jakiś świetny tytuł, ale taki, żeby
zaznajomić
się pograć.
No taki, wiesz, piątkowo-szóstkowy na 10-stopniowej skali,
tak,
nie?
Tak, dokładnie.
Więc jest okej. Okay. I co jest akurat kapitalne, to właśnie kolejną grą, którą wydawał, bo w międzyczasie tam jeszcze miał parę tytułów, ale właśnie jest ten Aeon Trespass Odyssey, który ma aż 9,1 na tej 10-stopniowej skali Board Game Geeka. I co więcej,
wysoko.
To jest naprawdę fenomenalne, dlatego że sama ta gra, wiesz ile kilogramów waży? Tak, jeśli mając to pudło.
Quiz, ja się nie przygotowałem.
Ale to zgadujemy.
Czekaj, ten Gloomhaven chyba z 10 waży, a jak ty mnie pytasz, to czy to będzie cięższe? Dobra, 8 kilogramów.
10 właśnie.
A jednak te 10, czyli...
Ale mówiąc też o stopniu skomplikowania, sama instrukcja ma 83 strony. Więc jest trochę czytania. Przypominam, że super. Wojna o pierścień ma 40 parę stron. 40 chyba 6.
O kurczę, a to te 9,1 to z taką dużą ilością ocen. Bo czasami są to takie gry, że nie wiem, jest... ratingów tam 100 i jest super ocena, a tu 2200 osób.
Więc jeszcze przejdźmy w ogóle do czego, jakby, na czym polega ta gra. No sama właśnie. Ta gra to jest przede wszystkim taka, można powiedzieć, na nowo opowiedziana mitologia, dlatego że sama rozgrywka składa się z kilku elementów. Pierwszym to jest podróżowanie, bo jako że bogowie teraz już nie żyją. Po prostu zostali zniszczeni przez ten kataklizm, który...
Już w ogóle nie ma.
Już nie ma.
Przykra sprawa.
Więc jakby ludzkość jest po prostu steroryzowana poprzez te... oni się nazywają pierwotni. To są po prostu takie gigantyczne bestie. Czasami trochę przypominają te takie biblijne anioły, nie? Które się widzi w internecie. Więc to jest naprawdę... Można powiedzieć, to są takie dość duże maszkary. I one są naprawdę gigantyczne. Niszczą wszystko, co popadnie. Ludzkość nie ma żadnej nadziei, ale nie do końca, dlatego że 10 lat po tym wielkim kataklizmie, po tym jak już nic nie jest w zasadzie takie, jakie było, jest jedna gigantyczna łódź, takie można powiedzieć łódź miasto, Argo, i na niej znajdują się Argonauci oraz Tytani, i my wcielamy się w tych Argonautów, czyli to są zwykli ludzie, którzy posiadają naprawdę takie potężne umiejętności, i oni są w stanie tych Tytanów, czyli to są po prostu takie, wiesz, to są gigantyczne osoby w zasadzie, bo to tak troszeczkę przypominają jak przypominają, nie wiem, Tytanów z Attack on Titan, z tego anime, nie? Czy na przykład po prostu takie wielkie postaci.
Wielcy ludzie.
Wielkimi ludźmi byli. I właśnie ci Argonauci, którzy są normalnego wzrostu, mogą kontrolować tych Tytanów, którzy są w wielkości wieżowca, nie? A sami ci pierwotni, to oni są jeszcze kilkukrotnie więksi. I samo to troszeczkę przypomina z jednej strony takie podróżnicze, można powiedzieć, rozgrywkę, dlatego że mamy mapę, na której my się tym statkiem przemieszczamy i po prostu odwiedzamy kolejne wyspy, sprawdzamy, co tam się dzieje.
Czyli to jest taki sandbox, czy bardziej scenariusze, czy jak to działa?
Coś pomiędzy.
Coś pomiędzy, nie?
Coś pomiędzy, ale tam jest...
odkrywcza gra.
Ale tam drugim jakby członem tej gry to jest właśnie taki boss battle, że tam właśnie z tym jednym, tym pierwotnym, bo generalnie ja tak troszeczkę na siłę to spolszczam, dlatego że to jest Primordial i no po prostu nie ma polskiej wersji tej gry, nie? Ale to są ci właśnie ci pierwotni, te wielkie bestie i to, co jest ciekawe, najlepiej grać na dwa stoły, dlatego że rozkładasz planszę eksploracji, na której tą łodzią, tym Argo sobie płyniecie, a na drugiej no właśnie walczycie z tym bossem. I może być coś takiego, że jesteście na tej łodzi, odkrywacie, macie walkę, składacie to, rozstawiacie wielką planszę właśnie bitwy, staczacie bitwę, idziecie na łódkę, dobieracie jedną kartę, no znowu bitwa.
I znowu rozkładasz.
Więc to trzeba grać na dwa stoły najlepiej.
Kurczę, to potężna rzecz. Więc to jest potężna rzecz. Ja jestem w szoku, że o tym nie słyszałem.
I chyba też o tym mówię, dlatego że znając właśnie te wszystkie tropy z mitów, to ta gra porusza wiele wątków tak na poważnie. Właśnie filozofii, religii, sensu życia. I jakby tam cała warstwa, można powiedzieć, narracyjna jest bardzo bogata. Więc tam nie ma jakby momentu na taki, wiesz, na taki śmiech. To jest po prostu coś takiego, jakby się na nowo przeżywało jakiś mit.
Czyli faktycznie klimat jest taki ciężki.
Jest ciężki, powiedzieć. Dlatego że my jesteśmy ostatnią nadzieją. I też przy okazji tam jest sporo mechaniki, to też mówię, mechanika wynika z mechaniki, która wynika z mechaniki, która pozwala tam na przykład odczuć, że jest się herosem. Na przykład, jeżeli mamy śmierć na tym polu bitwy, no to tam jest kilka stopni właśnie obrażeń. Możesz tam mieć jakieś powierzchowne, ale no to tam na przykład ten drugi stopień, tam z pięciu powiedzmy, też potrafi cię, wiadomo, killim. No ale właśnie, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, no to jest taki rzut obolem, nie? W zasadzie tam masz dwie karty, tą monetą, która się kładzie na oczy zmarłym. I czy przeżyjesz, czy nie? Jeżeli nie, no to jest dalej szansa, że będzie boska interwencja. Dalej. Więc tam jest po prostu mechanika z mechaniki z mechaniki.
No nie bez powodu to... 84 strony instrukcji mówiłeś?
84, tak jest.
Jest to dużo.
No ale właśnie też mówię o tym dlatego, że po pierwsze... bardzo dorosły sposób opowiada na jakby dzieje człowieka, można powiedzieć na nowo. Stara się coś tam przekazać, skłonić do refleksji. Ale z drugiej strony, dlatego że bardzo niedawno, mianowicie 14 marca, 6 dni temu, no to ruszyła nowa kampania, w zasadzie mająca na plan dodruk. Mająca plan dodrukować tą grę, dlatego że trzeba zebrać całą kampanię, bo sama ta gra jest naprawdę duża, żeby w ogóle, no, ruszył ten dodruk. Bo sama ta gra, Maksie, wiesz ile może kosztować?
Bułeczek?
No.
No pewnie jakieś bardzo duże ilości.
1200.
Bułek polskich. Kajzereczek.
Tak jest. Więc no, to jest naprawdę
pali,
potężne.
Trochę pali, ale to takie, faktycznie to brzmi jak taka gra, co no, ogarniasz sobie te dwa stoły, rozkładasz na dwa stoły i zostawiasz na tym stole, że już nie składasz, tylko dopóki, nie wiem, tam przez miesiąc gracie, to chyba by się przydały takie gry, stoły, co faktycznie można nałożyć
tak przykryć,
na nie,
tak.
Specjalne do gier, to chyba by się przydało. Gloomhaven pewnie, że zanim ją skończysz, to ci życia nie starczy.
No, jest możliwe. Ale jeszcze tak można powiedzieć, że troszeczkę osładzając tą beczkę dziegciu, no to jest możliwe zagranie w to na Tabletop Simulator.
O.
Generalnie z tego, co się orientuję, to tam jest takie demo, które jest oficjalne, żeby po prostu przetestować, czy to nam się w ogóle spodoba, czy nie. Ale to dalej jest kilka walk z tymi bossami, które można przeprowadzić.
Dobrze, myślę, że generalnie powinniśmy się przenieść chyba trochę w czasie, żeby pokazać, że nie tylko mitologia może być poważna, ale to już za momencik.
wracając do takich bardziej przyziemnych tematów, chociaż też nie do końca, bo generalnie teraz w tym segmencie o grach poważnych chcielibyśmy poruszyć temat gry, jaką jest Dylemat Króla. Czyli jest to fikcyjny świat, ponieważ to się dzieje w takim fikcyjnym państwie, jakim jest Ankist, które troszeczkę nawiązuje do XV, XVI wieku, późne średniowiecze, wczesny renesans. Czasami są tam jakieś nawet wtręty z XVIII wieku, więc to jest jeden wielki amalgamat, jeden wielki miszmasz tego wszystkiego. I sama gra polega na tym, że my tam dokonujemy troszeczkę takich szarych wyborów, można powiedzieć, szarych z wielu perspektyw, czy to na przykład mamy jako ta Rada Królewska, my się tam naradzamy, reprezentujemy te wszystkie różne marchie, różne hrabstwa.
Różne interesy.
Przede wszystkim różne interesy, ale co tam jest na tyle ciekawe, to że właśnie sama historia twojego rodu i to, na jaką postacią będziesz grał w tej konkretnej rozgrywce, dlatego że każda rozgrywka to jest, powiedzmy, jeden rząd króla, czyli po prostu to są dziesięciolecia albo tam po prostu kilka lat, mają na to wpływ, bo król może przedwcześnie zejść, może zostać po prostu obalony przez jakąś instytucję, żeby tam po prostu potem nowego obsadzić. No i ja na przykład sobie gram hrabstwem Dualak, które tak naprawdę zostało podporządkowane siłowo i ma troszeczkę wobec stolicy Ankistu, no dość duże, jak to się mówi, jak to elegancko ubrać w słowa. No niezbyt im się to podoba, że zostali tam wcieleni.
Nie lubimy króla, pozdrawiam.
No dokładnie i na przykład dość potężnie premiuje granie jako taki rebeliant, nie? Że dobra, bo my tam mamy różne zasoby, więc podejmujmy takie, forsujmy niezbyt optymalne decyzje, żeby po prostu tylko w naszej marchii się tam dobrze żyło, ale tam, żeby w innych, no, trudno. Ale jeszcze wracając do tej szarości opinii, dlatego że to jest naprawdę fikcyjny świat, w którym mamy, można powiedzieć, niektóre rzeczy troszeczkę przekręcone na maksimum i jeszcze trochę. Czyli mamy na przykład tam kościół matki tak zwanej. I no to troszeczkę czasami radykalizmem stamtąd, no jak to się mówi, wania, nie? Czy tam mamy mieszczan, którym w sumie tym kupcom to nie przeszkadza handel jakby ludźmi, nie? Więc tam czy będzie jakieś tam, można powiedzieć, czy będziemy forsować to, żeby tam znieść niewolnictwo, czy nie? No, warto by było, żeby każdy był równy wobec prawa, prawda? To jest bardzo, jak to się mówi, dość optymalne rozwiązanie, przynajmniej dla mojego hrabstwa, ale poza tym to jeszcze tam mamy na przykład wieśniaków, którzy są nękani po prostu głodem i po prostu czasami uprawiają kłusownictwo, czy tam po prostu coś kradną, nie? I takie, co z nimi robimy, wiesz, czy ukażemy, czy nie, bo jednak jest klęska głodu. Mamy wojsko, które po prostu jest zbyt małe i musimy tutaj, dobra, no to oni idą w to miejsce albo w tamto miejsce i tutaj są non-stop te dylematy, które nie mają jednego konkretnego dobrego rozwiązania. Przynajmniej takiego obiektywnie, bo jednak z tej perspektywy rodu jest to coś zupełnie innego. I to po prostu mamy dobraną kartę, który czyta przewodniczący obrad, ponieważ tam mamy dwie jeszcze dodatkowe role, właśnie przewodniczącego i moderatora, który rozstrzyga te wszystkie, jak to się mówi, wszystkie remisy, można powiedzieć, wszystkie spory. No i po prostu obstawiamy tak, nie, za ile tak, za ile nie, tam płacimy wpływem albo monetami, żeby ktoś nas poparł, no i tak dalej. Więc sama gra jest dość prosta, ale też traktuje o takich, można powiedzieć, dość trudnych tematach.
No też to brzmi jak coś takiego, że z jednej strony wczuwamy się, powiedzmy, w nasz ród, a z drugiej możemy też jako po prostu
jako człowiek
personalnie,
mieć takie,
jako człowiek mieć
nie,
takie, kurczę,
nie robimy
no wolałbym tego nie robić, mimo że mój ród mówi, że ja bym chętnie tych kłusowników tam pobił za to, że byli, nie? Więc, kurczę, ciekawy temat. Myślę, że równie ciężka gra, przechodzimy dalej w czasie i historii, jest gra This War of Mine, o której chyba już kiedyś wspominaliśmy, mam wrażenie, że nie przesiedliśmy do niej bardziej.
Dlatego, że to jednak jest taki dość sztandarowy tytuł.
Tak, to jest jeden z takich w ogóle tytułów, mam wrażenie, od których się mówi, że gry mogą być poważne i zresztą był taki moment, że tam włączono grę komputerową This War of Mine, tak jakby do polskiej edukacji, że można było z tego skorzystać na lekcji historii po prostu, ponieważ This War of Mine opowiada o wojnie generalnie, oblężeniu jakiegoś miasta, ale z perspektywy mieszkańca, który no, generalnie każdego dnia boi się o swoje życie, jest głodny, jest chory. Różne jakby zachowania ludzkie się zmieniają. na tej zasadzie, że nasz sąsiad, z którym mieliśmy sztamę, to teraz może, no nie wiem, chcieć nam zrobić krzywdę, bo dba na przykład o swoją rodzinę. I faktycznie wszystko jest na tej zasadzie odwzorowane. Jest to gra kooperacyjna, taka też trochę prowadząca nas za rączkę. W kontekście zasad, że nie musimy koniecznie czytać całego podręcznika, tylko możemy otwierać kolejne części dziennika, przekazujemy go w kole graczy i każdy gracz tak jakby konkretnym elementem danej, powiedzmy, tury, rozgrywki rozporządza, czytając, co się teraz dzieje. No i każde, powiedzmy, to jest podzielone na dni i noce. W ciągu dnia możemy budować nowe maszyny, jakieś właśnie usprawnienia w naszej bazie, generalnie takie prace, nazwijmy to, porządkowe, a w nocy możemy wybrać, że ktoś idzie spać. I czy on teraz idzie spać na łóżku, a może na podłodze, bo mamy tylko jedno łóżko. Może będzie stróżował, żeby reszta mogła bezpiecznie przeżyć tę noc, a może pójdzie właśnie na zewnątrz i poszuka jakichś nowych zapasów materiałów. Generalnie to też jest na tej zasadzie, że nikt nie ma swojej postaci, tylko mamy grupę postaci, która jest, powiedzmy, wspólnie nią zarządzamy i każda z tych postaci może otrzymać bardzo wiele znaczników, powiedzmy, stanu. Czyli faktycznie, że na przykład głód się coraz bardziej zwiększa, bo pod koniec każdego dnia powinniśmy naszym mieszkańcom zapewnić jedzenie i wodę, a jak nie zapewnimy, no to się zwiększa ten głód i to może równie dobrze prowadzić do śmierci naszej postaci w jakimś czasie. Tam zresztą jest też taka statystyka jak, no po prostu takie zrozpaczenie, czyli to, że psychicznie po prostu ta osoba nie wytrzymuje.
Jest wyczerpana.
Tak, więc gra jest naprawdę poważna. Też są trudne wybory. Raz na jakiś czas jest taki faktycznie event, że odkrywamy karty i musimy zdecydować, co robimy w związku z jakąś sytuacją. Czyli trochę jak właśnie w tych dylematach króla. No tylko tam to już jest takie, że no jednak ma ociekać tym klimatem. Z tego, co wiem, to też ma tak jakby do oblężenia Sarajewa
nawiązywać. Tak, tak.
Więc tym bardziej takiego konfliktu, który nie był tak dawno temu, nie? Bardzo współczesna dla nas gra. To już nie jesteśmy w średniowieczu, już nie jesteśmy w mitologii, tylko jesteśmy w takiej sytuacji, którą potrafimy sobie, potrafimy sobie wyobrazić praktycznie. Więc bardzo ciekawa gra w kontekście takiego uświadomienia ludzi jakby. Ale też po prostu, no, że mam wrażenie, że gramy i to już nie jest takie, że się pośmiejemy, tylko faktycznie możemy siedzieć i poważnie przez całą rozgrywkę obserwować, czy nasz tam bohater przeżyje, czy może jednak nie.
No myślę, że generalnie w całej tej, jakby w tych grach, o których mówiliśmy, no to nie ma takiego momentu, a dobra, to jest tylko gra. I to jest takie, to jest przeżycie bardziej, tak można to nazwać.
I myślę, że to, że się, powiedzmy, nie wczujemy, może tak naprawdę spowodować, że wszystko, co ta gra chce przekazać i całe to doświadczenie trochę przestaje mieć sens. Ale myślę, że jeszcze o tych cechach i tym, co nam może się podoba, może nie podoba, w grach poważnych porozmawiamy już za chwilę.
Witamy z powrotem w Głosach z Pudła. Myślę, że możemy przejść do ostatniego panelu, też w sumie stałego już. Czyli takiego panelu, w którym gadamy sobie bardziej, raczej w szerszym kontekście. Nie mówimy konkretnie o jakimś konkretnym tytule, ale właśnie porozmawiamy sobie o tym, o grach poważnych, które troszeczkę starają się wydorośleć, ale w dość takim bardziej, w takim szerszym spektrum.
Jak najbardziej, Krzysztofie. Co byś chciał najpierw poruszyć?
Na samym początku myślę, że moglibyśmy porozmawiać o takich próbach tak naprawdę wydoroślenia niektórych gier, takiego stworzenia takiego bardziej poważnego klimatu, gdzie nie wyszło. Gdzie to jednak jest taki fiask.
I gdzie tam twoim zdaniem nie wyszło?
Uważam, że można powiedzieć, że w Posiadłości szaleństwa, czyli właśnie grze, która opowiada o prozie Lovecrafta, i generalnie to szaleństwo tytułowe jest wszędobylskie. Ono jest po prostu, wylewa się z każdej szafki z lodówki. To mówię dosłownie. Tam w lodówce pana Vanderbilta to tam było coś, co nie wiadomo jak wyglądało i się okazało, że to zwykła kałamarnica, którą sobie przygotował dla gości. Więc to było przerażające. Ale jednak w dalszym ciągu tam czuć, że to jest po prostu gra. Że jest ten obłęd.
Pod rozrywkę, nie?
Tak jest. Że tam jest jednak ten obłęd. Ale on nie jest takim, można powiedzieć, czymś bardziej namacalnym. To jest taka po prostu mechanika, która zostanie zaimplementowana, jakieś ograniczenie, czy na przykład po prostu zmiana stylu gry, którym będziesz musiał teraz operować. Ale jakby poza tą grozą, która czasami się wylewa, to jednak czasami to jest dość pokraczne, ponieważ jeżeli mamy przeciwników, to oni non-stop mają te długie opisy, że tutaj teraz wyciąga urnę, z tej urny wylega się po prostu tam jakieś setki, wystrzeliwują setki krocionogów i tam po prostu próbujesz tego wszystkiego uniknąć, ale jeżeli czytasz to już po raz kolejny, no to też po pierwsze traci urok, a po drugie niektóre rzeczy są tam bardziej takie na siłę, że jednak to jest na tyle nierealne, że no to nawet już można powiedzieć, że traci nie tyle właśnie, że ten, że tą powagę, co po prostu jakby to jest takie wymuszone, że na samym początku jej już nie miało.
Czyli też jakby ten setting powoduje, że z bazy jest trudno zrobić, żeby to było na poważnie.
To jest troszeczkę takie podejście, można powiedzieć, pastiszowe, nie? Że jednak, że mamy te filmy, mamy te opowiadania grozy i my się tam po prostu bawimy w tym, tak naprawdę.
No tak, tak. Myślę, że tutaj bardziej to jest kwestia takiej powagi w stylu, że to jest poważne w kontekście na przykład grania z dziećmi, no że z dzieckiem jak zagrasz taką grę,
no, raczej
to dla
niej
to jest raczej może być faktycznie straszne i że to no, nie jest temat odpowiedni dla osób w młodszym wieku, a z drugiej strony jak my już jesteśmy dorosłymi graczami, to nas to nie przerazi jakoś bardzo, tylko bardziej bawimy się tą konwencją i tym, że ale oszalałem tutaj, teraz będę was sabotował czy coś tam.
No chociaż czasami to naprawdę są takie momenty, w których ten stres, który się generuje w międzyczasie, czyli taki mówię fizyczny stres, bo tutaj nas goni czas, tutaj jakby kończą nam się surowce, no to wpływa na to, że czasami czujemy ten strach.
Tam, czyli są momenty, ale brakuje czegoś, żeby to jednak była ta sama klasa, co chociażby to This War of Mine.
Dokładnie, dokładnie tak.
Krzysztofie, a to ja mam taką kwestię. Tak się zacząłem zastanawiać, jak rozmawialiśmy o tych grach. Czy my potrzebujemy w sumie takich gier? Bo jednak gry planszowe to przede wszystkim rozrywka, nie? No i wiadomo, że możemy tam jakieś treści przekazywać, ale jestem właśnie ciekaw, to by trzeba, nie wiem, może jakoś zbadać, czy ludzie grający w planszówki faktycznie oczekują często czegoś więcej. Czy jednak oni oczekują, że no, to będzie fajna rozrywka, nie wiem, pójdę do pubu ze znajomymi i pogram. I wiem, że są ludzie, którzy naprawdę no, wchodzą w to mega i też ważny jest klimat, no nie wiem, gracze RPG-ów czy gracze LARP-ów, ale mimo wszystko gdzieś w tle jest, że to jednak jest zabawa. I no jestem właśnie ciekaw, jak to This War of Mine by do takiego gracza przemówiło, nie?
Myślę, że nie przemówiłoby.
Dlatego to było też takie rewolucyjne, że no nikt jeszcze wcześniej nie wpadł, żeby gra, no wręcz to już prawie nie jest gra. Myślę, to jest, w sensie to jest, oczywiście posiada mechaniki i my jednak staramy się przeprowadzać tę rozgrywkę, ale to jest wręcz już po prostu historia, która ma jakoś uświadomić ludzi i my po prostu w nią wchodzimy i poznajemy ją przy pomocy gry.
To jest takie opowiadanie interaktywne.
Dokładnie,
trochę jak te gry od Telltale, co kiedyś były. Wiesz, The Walking Dead i te
tak,
sprawy.
Tak. A to właśnie, co o tym sądzisz? Myślisz, że jakby chcesz, żeby gry były takie poważne, czy jednak
myślę, że na pewno chcę, żeby tam jakaś część była, ponieważ to jakby, chciałbym to też rozgraniczyć troszeczkę. Dlatego, że jak mamy te różne gry, takie najbardziej można powiedzieć klasyczne, to jest typowa rozrywka. Ale uważam, że takie gry, nad którymi sobie po prostu siedzisz i tak jakby się zastanawiasz nad sensem istnienia, nie? Jakby w szczególności tak. W przypadku pierwszej i trzeciej gry, czyli właśnie Aeon's Trespass i This War of Mine, że po prostu zastanawiasz się Quo Vadis, nie? I te sprawy tego typu, jak to mawiał klasyk. No ale to jest takie przeżycie, to jest właśnie, to nie uważam, że to jest bezpośrednio gra, to jest takie przeżycie, które po prostu część graczy może chcieć, a część graczy nie. I to jest po prostu jedno kolejne medium, czyli właśnie te gry planszowe, które może te przeżycie jakby udostępnić.
Tak, że nie ma też tych gier zbyt dużo i myślę, że to właśnie
może no właśnie, być kolejna spowodowane sprawa.
Tym, że aż tak ludzie nie oczekują tego.
Mhm. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o tą właśnie zakładkę na Board Game Geeku, czyli takiej po prostu encyklopedii gier planszowych tak naprawdę, to zakładka tych takich poważnych gier, tam Mature, no to większość to są te tak zwane drinking game, nie?
I albo jakby wersje gier plus 18.
Plus 18, co? Tak, jakieś tam, nie wiem, tajniacy bez cenzury.
Kotki, ale bez cenzury.
Dokładnie. Ale jedna rzecz, która mnie cieszy, mamy te poważne, takie naprawdę ciężkie gry, które są przeżyciami, to one mają tam, nie wiem, 7 na 10, 8 na 10, 9 na 10, a te 4 na 10. 4,5 na 10.
No i dobrze, i tak.
I dobrze.
Niczego nie żałuję. Też to, jeśli chodzi w ogóle o gry poważne, tutaj już nie wspomnieliśmy do końca, ale ciekawa też jest kwestia tych gier, które może nie mają aż tak poważnego tematu, który faktycznie nas w jakąś zadumę wprowadzi, ale mimo wszystko rozgrywka sama w sobie jest taka, że mówi o czymś z naszego życia w dosyć sposób taki, że to prawie symulacja. Mhm. Taką grą na przykład jest gra Die Macher, która opowiada o wyborach w Niemczech. I to faktycznie jest taka gra, że no ja się czuję, jakbym prowadził kampanię wyborczą i robił te wybory, ale nie w dobrym sensie. W sensie to nie było takie...
Ale z drugiej strony to wiesz, no to tak patrzysz, jakie tam są machinacje, jakby ile to tam efortu musisz włożyć jakby w to wszystko.
Tak, tak, jak najbardziej, ale że to są takie już trochę symulacje w kontekście takim, że ja się aż tak dobrze nie bawiłem. Nie, bo właśnie Die Macher raz grałem ze znajomymi i w połowie skończyliśmy rozgrywkę, bo po prostu znaliśmy, że jest zbyt powtarzalnie i że już nam się nie chce, bo my wiemy, że kolejne 3 rundy będą wyglądały praktycznie tak samo, nie? Że my może tam nie odkryjemy. Wiem, że to też jest jedna z tych gier bardzo ekonomicznych i to może warto ileś razy zagrać, żeby poznać te mechaniki i faktycznie zrozumieć, że jest wiele taktyk i tak dalej, ale dla nas w kontekście tego, że to jednak była ta dosyć symulacja i chyba w tamtym momencie szukaliśmy jednak tej rozrywki, to do nas to nie przemówiło. Nie?
No, a ile wtedy mieliście lat?
Nie no, to nie było tak dawno.
Dobrze. No bo wiesz, tam często opowiadasz o jakichś takich grach,
to nie
że
była
tam
gra
gimnazjum czy tam gdzieś.
To już myślę, że końcówka liceum, początek studiów.
Okej, rozumiem.
Więc to już bardziej można uznać, że mogłem szukać rozgrywki bardziej dojrzałej, ale rozumiem, co o mnie myślisz, Krzysztofie.
No, jakby myślę, że wydojrzałeś, nie? Że tam całe te...
Aha, wydoroślałeś. Tak, no. Jasne.
No, czy ja bym się ciebie pytał, jakbyś w to grał, nie wiem, w ubiegłym roku?
No może nie. Może
no właśnie.
Jakbyśmy grali.
No właśnie. Ale też jeszcze wracając do tego tematu gier politycznych, to myślę, że to jest całkiem ciekawa sprawa, dlatego że one już powstają. W sensie to jest już jakby, można powiedzieć, konkretna nisza. Mamy Pierwszego Obywatela, mamy Hegemony. Tak. Które okazuje się, że jest dość sporym hitem tak naprawdę. Mimo, że to jest gra ciężka, to jest gra sucha i jakby tam to są tylko jakieś takie mipelki, nie wiem, w zasadzie, znaczniki gdzieś tam na planszy. To troszeczkę wygląda jak, nie wiem, jakiś kokpit jakiejś maszyny w sumie.
No właśnie to jest ciekawe, myślę, że to może być też trochę spowodowane tym, że wielu ludzi bardzo żyje polityką w dzisiejszych czasach.
Tak, niewątpliwie.
To jest bardzo temat ważny. No a ja na przykład często jak podchodzę jednak do gier planszowych, to wiadomo, takie This War of Mine chętnie bym kiedyś przetestował, a z drugiej strony szukam w grach jednak często też takiej rozrywki i trochę odejścia od tego problemu, nie? Na przykład, że, nie wiem, polityka mnie irytuje, no to ja nie będę teraz grał w grę o polityce, no bo nie o to chodzi dla mnie w tym czasie, który chcę spędzić jednak ze znajomymi, grając w coś, co nas bardziej zabawi i pozwoli nam miło spędzić czas, nie? Więc to taka kwestia. Jestem bardzo ciekaw faktycznie rozwoju tej to jest taka marka gier, nie wiem, temat.
Temat, no. Będę musiał zobaczyć, jak to jest wyeksploatowane za granicą tak naprawdę. Bo u nas w Polsce to mamy tylko kilka tytułów takich znanych, naprawdę.
Tak, myślę, że to aż tak wiele się nie przyjęło.
No, ale może, kto wie, w najbliższym czasie coś się zmieni w tej kwestii.
Myślę, że będziemy obserwować ten temat. I jeżeli, nie wiem, może kiedyś jeszcze będzie jakiś wielki boom na te poważne gry, bo myślę, że to faktycznie to hegemonii może trochę to zapoczątkować, kto wie, to może, kto wie, druga część takiego poważnego tematu. Ale na razie my się z wami żegnamy. Ja byłem Max Dicti, ze mną był
Krzysztof Metelski.
Pamiętajcie, że możecie słuchać nas w każdą środę o 20, po wtórek o 16 w soboty. Można też słuchać mega starych odcinków już po prostu sprzed 3 lat, bo my tak długo jesteśmy na antenie. W archiwum Radio Mors i na Spotify'u. No i trzymajcie się, miłego wieczoru.
Cześć.
Cześć.